Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI podsumował swoją wizytę w Czechach, zachęcając mieszkańców tego kraju do budowania Europy na prawdzie i wolności. Naszym gościem będzie rektor Seminarium Duchownego w Pradze, ksiądz Artur Matuszek, który podkreśla, że papież przygotował Czechy na nową ewangelizację. W drugiej części magazynu będę natomiast rozmawiać z dyrektorem Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie oraz jej stypendystami. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam za duchowe wsparcie podczas wizyty w Czechach. Przez wtawiennictwo świętego Wacława prośmy Boga, aby ta pielgrzymka przyniosła obfite owoce w serca wszystkich ludzi o dobrej woli. Niech Bóg wam błogosławi.
W podsumowaniu papieskiej wizyty w Republice Czeskiej była poświęcona audiencja ogólna na placu Świętego Piotra. Benedykt XVI przypomniał poszczególne etapy swojej podróży oraz główne punkty przesłania, jakie pozostawił Czechom. Zaznaczył, że była to zarazem podróż do serca Europy, która potrzebuje ponownego odnalezienia w Bogu i Jego miłości trwałego fundamentu nadziei. Ponad tysiącletnia tradycja chrześcijaństwa pozwoliła czeskiemu kościołowi dać tylu świadków wiary, także w niedawnym okresie komunistycznego zniewolenia przezwyciężonego przed 20 laty.
Naszą siłą jest miłość Chrystusa. To siła, która inspiruje i ożywia prawdziwe rewolucje, pokojowe i wyzwolicielskie. Ona podtrzymuje nas w chwilach słabości, pozwalając nam powstać na nowo, gdy odzyskana z trudem wolność narażona jest na zagubienie samej siebie i własnej prawdy.
Właśnie związek prawdy i wolności stanowił jeden z głównych akcentów papieskiej wizyty, znajdując szczególne miejsce w przemówieniu do polityków i korpusu dyplomatycznego.
Nie należy obawiać się prawdy, ponieważ jest ona przyjaciółką człowieka i jego wolności. Co więcej, jedynie poprzez szczere poszukiwanie tego, co prawdziwe, dobre i piękne, można rzeczywiście ofiarować przyszłość współczesnym młodym i pokoleniom, które nadejdą.
Jest to przesłanie aktualne dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, która wciąż nosi na sobie blizny po ateistycznym totalitaryzmie, a już doświadcza zagrożeń ze strony zachodniego sekularyzmu i konsumpcjonizmu. Rodzi to niebezpieczeństwo nowej dyktatury opartej na moralnym i poznawczym relatywizmie oraz dominacji techniki. Dlatego też Benedykt XVI podkreślił konieczność wspólnego dla wszystkich wyznawców Chrystusa wysiłku na rzecz odnajdywania przez Stary Kontynent chrześcijańskich korzeni własnej tożsamości. Dotyczy to zwłaszcza młodych.
Moim braciom i siostrom z Republiki Czeskiej pragnę ponowić moje orędzie nadziei i zachętę do odważnego czynienia dobra, aby budować teraźniejszość i przyszłość Europy.
O pielgrzymce Benedykta XVI do Czech z rektorem Seminarium Duchownego w Pradze, księdzem Arturem Matuszkiem, rozmawia Krzysztof Brąk.
Nie będę pytał, czy się powiodło, bo wszyscy o tym mówią, że tak. Ja bym chciał wiedzieć dlaczego, bo przecież z jednej strony wszyscy są zaskoczeni przebiegiem tej podróży. Zarówno Czesi, którzy mówią, że papież ich mile zaskoczył, jak i zewnętrzni obserwatorzy, którzy w Czechach spodziewali się może kontestacji, jakiegoś chłodnego przyjęcia, a tymczasem było zupełnie inaczej. Dlaczego tak się stało?
Ja myślę, że główna przyczyna tego, że wizyta powiodła się, było to, że naprawdę wszyscy bardzo chcieli, żeby się powiodła. I tutaj strona organizacyjna, strona kościelna i strona państwowa, no i oczywiście Ojciec Święty, który całym sercem był zaangażowany w tę wizytę i chciał, żeby to ważne, co chcę powiedzieć, żeby przekazać i przekazać to w sposób oparty o miłość chrześcijańską i w sposób zrozumiały. Dlatego ja tutaj widzę to wielkie otwarcie wszystkich, wielki wysiłek wszystkich, żeby ta wizyta dała to maksimum tego dobrego, które dać może. I ja myślę, że to naprawdę w ogromnej mierze się powiodło.
Pisze, papież nas mile zaskoczył. Czym zaskoczył tych Czechów?
Zaskoczył na pewno swoją wielką skromnością, taką dyskretnością, dobrocią, tym, że mówił w sposób prosty, zrozumiały, niekonfliktowy, I mówił w sposób, który myślę, że naprawdę mógł przemówić do każdego. Nie tylko dla ludzi wierzących, ale myślę, że i ludzie niewierzący, którzy chociaż troszeczkę są jakoś wrażliwi na prawdziwe wartości i oni mogli się utożsamić z tym, co Ojciec Święty powiedział.
Ta podróż trwała tylko 3 dni, ale była bardzo intensywna. Jakie główne przesłanie powinno w czeskim kościele z tej podróży zostać?
To główne przesłanie dla czeskiego kościoła to jest przesłanie nadziei. Naprawdę nie musimy mieć kompleksów, nie musimy się bać. Człowiek wierzący to jest człowiek silny, to jest człowiek mocny Bogiem, to jest zdobywca. Tu nie chodzi o triumfalizm, tu chodzi jakby o na nowo odkrycie własnego potencjału, który człowiek wierzący w sobie ma. Bo myślę, że dzieje narodu czeskiego i kościoła w Czechach jakoś prowadziły do tego, że chrześcijanie czy katolicy nie są tego świadomi. Natomiast tu myślę, że ta obecność Ojca Świętego na nowo uświadomiła, jak ogromną siłę i moc daje wiara. I to jest to spojrzenie na przyszłość, że my nie jesteśmy ludźmi, którzy są na bastionach i bronią się przed czym, tylko że my jesteśmy właściwie zdobywcami, bo takie jest zadanie chrześcijanina. On ma zdobywać świat dla Chrystusa, dla Ewangelii. I myślę, że to kościołowi czeskiemu da impuls. Natomiast druga sprawa, która równie ważna mi się wydaje, to jest ta wizyta tutaj w narodzie czeskim. To było wielkie wydarzenie, bym powiedział, preewangelizacyjne. Ja nie oczekuję, że będzie mnóstwo nawróceń, ale jestem o tym głęboko przekonany. Ta wizyta przyniosła z sobą coś, co tutaj jest niezwykle ważne, a to jest oczyszczenie swoich wyobrażeń o Kościele. Ludzie w Czechach są pełni różnych uprzedzeń. I ta wizyta, jestem o tym przekonany, mocno przyczyniła się u naprawdę wielu ludzi, że oczyścili się może nie ze wszystkich uprzedzeń, ale z wielu uprzedzeń wobec chrześcijaństwa, wobec Kościoła, wobec Pana Boga na pewno.
Też przez 3 dni byliśmy świadkami jakiegoś mimo wszystko wielkiego zainteresowania Kościołem i sprawami Bożymi, by to tak powiedzieć. Czechy przeżyły już w swojej historii taką jedną falę zainteresowania Kościołem. To było zaraz po aksamitnej rewolucji. Ksiądz Tomasz Halik mówi, że to była taka okazja dana przez opatrzność Kościołowi w Czechach, ale okazja nie do końca wykorzystana. Czy ta nowa okazja, to nowe zainteresowanie Kościołem, sprawami Bożymi, tym razem zostanie wykorzystane?
Nie wiem, ale mam nadzieję. Musimy też pamiętać, że tamta pierwsza okazja, ten dar opatrzności Bożej, jeżeli tak na to spojrzymy, na początku lat 90., ale to też było bardzo silnie emocjonalne. To było na zasadzie nareszcie możemy, bo przedtem żeśmy nie mogli. Natomiast dzisiejsza, ta druga szansa jest zupełnie inna, bo ta społeczność nie przeżywa czegoś emocjonalnie, ona raczej jest chłodna. I tu jest większa szansa, że rozum dostanie swoich 5 minut, ażeby to wielkie wydarzenie zostało przeżyte nie tylko w sferze emocji, ale również jakoś rozumowo przyjęte i przemyślane. I tu widzę szansę, że może coś być. I druga sprawa jest też, Kościół wtedy był nieprzygotowany. No kiedy miał się przygotować? Nie było ludzi przygotowanych do tego, żeby tą sytuację jakoś pewnie uchwycić w ręce i pokierować. Natomiast dzisiaj już myślę, że sytuacja jest naprawdę inna. Kościół jest silniejszy, po prostu jest lepiej przygotowany do tego, żeby z tą sytuacją sobie poradzić, żeby ją wykorzystać.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jeszcze jedno pytanie. Trochę dziwiła, ale też pozytywnie postawa pana prezydenta Klausa. On był obecny na niemal wszystkich spotkaniach z papieżem i z drugiej strony bardzo otwarcie i wyraźnie przyznawał się do wartości chrześcijańskich, wyrażał swoją sympatię. Tu w Czechach może to dziwić. Gdyby coś takiego robił polski polityk, możemy pomyśleć, że robi to ze względów politycznych. Tutaj na papieżu chyba ciężko jest zbić kapitał polityczny. Jak wytłumaczyć tą postawę prezydenta Klausa, tak dość pozytywną?
Prezydent Klaus na pewno jest bardzo silną osobowością. I to, za co on dziękował Ojcu Świętemu w czasie pożegnania, że Ojciec Święty mówi rzeczy, które nie są poprawnie polityczne i za które nie zbiera oklasków. Myślę, że to on tutaj też mówił i o sobie, że on jest takim człowiekiem, który nie boi się mówić rzeczy, które nie są poprawnie polityczne i za które raczej zbiera się gwizdy niż oklaski. To jest też człowiek, na pewno przekonania są konserwatywne i myślę, że wiele spraw, kiedy on mówi o tym, że jego osobiste przekonanie, bo on to tak chętnie podkreśla, i stanowisko, to co reprezentuje Ojciec Święty, są sobie bardzo podobne. Ja myślę, że on też chciał wyrazić i szacunek, i pewne, bym powiedział, pokrewieństwo postaw jego prywatnych, chociaż on właśnie podkreśla, on jest człowiekiem niekościelnym, czy właściwie jest jaki jest, ale szanuje wartości i Ojciec Święty jest tutaj też tym głosicielem tych samych wartości. Ja myślę, że on to właśnie chciał też podkreślić, że to jest człowiek, który jest mi bardzo bliski, wyznaje wartości, które ja też wyznaję i cenię i on naprawdę zasługuje mój szacunek i ja to będę bardzo konsekwentnie wszystkim pokazywał, że takich ludzi ja sobie cenię i z takimi ludźmi można budować przyszłość. Ja bym to odbierał w ten sposób, chociaż nigdy nie wiadomo, czy tam też nie działa łaska Boża.
Na zakończenie, które spotkanie, które wydarzenie uznałby ksiądz za najważniejsze z tej pielgrzymki? Został jakiś taki jeden obraz, który będzie symbolem, ikoną tej wizyty Benedykta XVI w Czechach?
Szczerze mówiąc, nie potrafię, dlatego że tam były tak silne momenty. Od razu na początku spotkanie z rodzinami w kościele Matki Bożej Zwycięskiej. Scena, kiedy papież błogosławi starym i chorym księżom Starej Bolesławi. Naprawdę takie sympatyczne, porywające i jasne przesłanie do młodzieży. Spotkanie ze środowiskiem akademickim. Każde to spotkanie miało swój klimat, miało szczególny, bym powiedział, nabój. I trudno mi powiedzieć, które jest tym głównym, tym jedynym, tym, które zasłoni wszystkie ostatnie. Ja myślę, że właśnie to jest to bogactwo tej wizyty, że tu było dużo silnych akcentów i w tym momencie jakby dużo ludzi może czuć w swoim sercu, czy tym, jak to przeżywają, że to do nich przemówiło.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że w seminarium duchowym w Pradze rozmawiałem z rektorem tegoż seminarium, księdzem Arturem Matuszkiem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
Przy okazji wizyty stypendystów Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie rozmawiamy z
księdzem Ryszardem Krupą, sercaninem, dyrektorem Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie,
z Tatianą Trojanowską, jestem z Białorusi,
Aleksander Pawłowski z Ukrainy.
Skończyłam 5 lat, czyli studiuję magisterskie muzykologii.
Ukończyłam ekonomię na KUL-u i obecnie jestem na doktoranckich.
Fundacji Jana Pawła II zawdzięczam to, że miałam możliwość studiowania na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II, że miałam możliwość właśnie dojrzewania duchownego takiego rozwoju, a także intelektualnego. Fundacja łączy inne kraje. Nie patrzymy na siebie właśnie jak na obcych ludzi, że ten jest jakiś inny, czym się różni. Właśnie to nas jednoczy.
Zawdzięczam fundacji tym, że po pierwsze mogłem studiować na Katolickim Uniwersytecie, poznałem dużo przyjaciół, poznałem swoją żonę, miałem możliwość poznawać bardziej kulturę polską. Dostałem się na fundację jeszcze jako 17-latek i całe moje życie intelektualne odbyło się w Lublinie.
Czyli proszę księdza, otwieramy nowe możliwości przed młodzieżą, fundacja otwiera nowe horyzonty, szanse na lepsze życie?
Czy na lepsze życie, tego nie wiem. Na pewno nowe horyzonty przychodzą jako młodzi, mając lat 17, 16 i w Lublinie następuje proces ich dojrzewania, dochodzenia do dorosłości. Jak powiedział Aleksander, tutaj w Lublinie także znajdują dosyć często swoje żony, swoich mężów. Więc 5 lat spędzonych w Lublinie to intensywny czas nie tylko rozwoju intelektualnego, ale duchowego. Od początku zamiarem fundacji było nie tylko wspieranie materialne studentów ze wschodu, ale także otoczenie ich troską duszpasterską i pomoc w rozwoju, w dojrzewaniu, w rozwoju człowieczeństwa.
A jak to się stało, że poprosiliście czy zwróciliście się do fundacji o stypendium, żeby być stypendystami fundacji właśnie Jana Pawła II?
Od księży się dowiedziałam. Także kilka osób już z mojej parafii, z Lachowicz, miały możliwość studiowania właśnie w Lublinie i bycia stypendystkami.
Dowiedziałam od byłych stypendystów, którzy studiowali. Kilka osób z mojej parafii studiowało już wcześniej i były stypendystami fundacji. I tak ciąg dalszy, przekazywanie informacji. Spróbowałam, się udało.
Ilu stypendystów przez te lata dzięki pomocy fundacji mniej więcej skończyło studia?
Kilkaset, to jest około 800-900 osób. Każdego roku udzielamy mniej więcej około 130 stypendiów, biorąc pod uwagę, że są to studia 5-letnie, ewentualnie 4-letnie studia doktoranckie, bo przez wszystkie te lata studiów otrzymują stypendia, jeżeli się uczą i następuje rozwój dobry, intelektualny, osobowościowy. Więc około 800-900 osób miało stypendium Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. W tej grupie zdecydowana większość to są osoby świeckie, są też księża i siostry zakonne. jeżeli chodzi o rozwój. Głównie skończyli studia magisterskie, ale jest już ponad 70 osób, którzy obroniło prace doktorskie. Są już profesorowie pracujący i w Polsce, ale przede wszystkim poza Polską, na Słowacji, głównie na Uniwersytecie Katolickim. Pracują w seminariach duchownych na Białorusi, Ukrainie, na Słowacji, w Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, czy także w państwowych uczelniach na Białorusi i Ukrainie.
Czyli warto pomagać, ta oferowana im pomoc wydaje owoce.
Zdecydowanie tak. I takie było zamierzenie, taka była myśl ojca świętego Jana Pawła II, kiedy zachęcał nas do pracy, do pomocy tej młodzieży. Mówił, że zawsze opłaca się inwestowanie w człowieka należy inwestować.
Nie każdemu jednak możecie pomóc. Jakimi kryteriami się kierujecie, wybierając stypendystów?
Niestety nie możemy wszystkim pomóc. Kryteria są dwa. To jest postawa moralna i poziom naukowy, chęć studiowania. Czyli każdy z kandydatów musi przedstawić swoją prośbę, opinię z parafii i świadectwo ocen. I niejako zaświadczyć, dać, że chce się uczyć i chce rozwijać swoją wiarę.
Czy wybierany przez przyszłych stypendystów kierunek studiów, wskazywany przez nich, też ma jakiś wpływ na udzielenie stypendium? Bo tutaj muzykologia, studia ekonomiczne, czyli taki duży rozdźwięk.
Tak, stypendyści studiują wiele kierunków w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od teologii, filozofii, po ekonomię, psychologię, socjologię, nauki humanistyczne. Więc różnorodność jest duża. Zawsze chcemy wyjść naprzeciw zainteresowaniom, mając na uwadze także wzgląd na kraj, z którego pochodzą.
Skończyli studia, poszli w życie, zaczęli pracować, założyli rodzinę. Czy na tym się kończy kontakt z fundacją? Czy możemy powiedzieć, że fundacja to już jest taka wielka rodzina, że stworzyło się wokół fundacji takie środowisko?
Nie kończy się kontakt z fundacją. Przez kilka lat wydawaliśmy biuletyn do wszystkich naszych byłych stypendystów, a teraz do informacji i takiej więzi służy strona internetowa, którą prowadzi nasz dom, gdzie jest księga gości, gdzie mamy informacje, co się dzieje. Stypendyści przysyłają jeszcze nie dzieci, ale już swoich uczniów, których kształcą, swoich przyjaciół i więź z nimi jest. Następnie stworzyli portale, tak jak nasza klasa, odpowiednik, rosyjski portal, ukraiński, gdzie jest portal stypendystów Fundacji Jana Pawła II i w ten sposób też się kontaktują.
Otrzymali pomoc darmo, czyli ktoś na te ich studia łoży. Kto pomaga? Dzięki komu wy możecie pomagać jako fundacja?
Fundacja ma koła przyjaciół w całym świecie, jest tych kół kilkadziesiąt i oni wspierają nas finansowo. Także wiele troski finansowej, czy wiele pomocy finansowej od katolików włoskich ze strony Konferencji Episkopatu Włoch. Przy budowie naszego domu w Lublinie i jego funkcjonowaniu pomogła także amerykańska fundacja Connolly Foundation z Filadelfii.
Czy wy jako stypendyści chcielibyście się jakoś odwdzięczyć, czy pomóc tym, którzy przyjdą po was?
No oczywiście, że tak. Jak najbardziej.
Myśleliście, w jaki sposób to można zrobić?
No po pierwsze, żeby nasze życie wyglądało dobrze, dobrze po prostu żyć. Też jak fundacja pomagać innym, może nie zawsze, niekoniecznie w materialny sposób, w zależności od naszych możliwości, ale przede wszystkim zawsze po prostu mieć otwarte drzwi, tak jak fundacja. No a w zależności od tego, jak się ułoży życie, no to może jakoś uda się jeszcze w inny sposób pomagać.
Pomagają byli stypendyści?
Nie jest to jeszcze taka pomoc duża, ale rodzą się już takie pomysły i pragnienia, żeby fundować stypendia w Lublinie ze strony byłych stypendystów.
Plany, marzenia? Chciałby jeszcze ksiądz coś zrealizować nowego, czego do tej pory nie ma w fundacji?
No plan jest jeden, by można było kontynuować długie lata to rozpoczęte przez Jana Pawła II dzieło. To jest najważniejsza troska i plan. Nie można się też cofać, są więc coraz to nowe wyzwania, ponieważ tak jak zmienia się rzeczywistość, zmieniają się ludzie, którzy do nas przychodzą. Stypendyści sprzed 15 lat byli innymi ludźmi, jeszcze w warunkach terroru komunistycznego wychowani. Dzisiaj młodzi przychodzący do nas są wychowani w warunkach terroru wolności, swobody. I to jest inny rodzaj ludzi, ale tak samo potrzebują opieki, miłości, jak i poprzednicy.
O Fundacji Jana Pawła II mówili ksiądz Ryszard Krupa, Tatiana Trojanowska i Aleksander Pawłowski. I na tym kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.